Mamy w sobie życie, które nie tylko zostało odkupione krwią Chrystusa, ale i utwierdzone mocą Jego Ducha. Mocą, która pozwala nam dziś żyć przez Chrystusa, wyrażać Go i panować w Nim.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W naszym programie gościmy dzisiaj Janusza Wienię.
Miło być z wami jeszcze raz.
I Dariusza Skurczewskiego.
Witam serdecznie.
W poprzedniej audycji Witness Lee omawiał werset 26 pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który mówi o stworzeniu człowieka oraz o tym, że człowiek zajmuje centralne miejsce w Bożym dziele stworzenia. Czy moglibyście w kilku słowach streścić naszym słuchaczom, co Bóg uczynił, gdy doszło do momentu stworzenia człowieka?
Człowiek znajduje się w centrum Bożego dzieła stworzenia, a ludzkie życie stanowi najwyższy rodzaj życia, jakie Bóg stworzył. Kiedy Bóg stwarzał niższe rodzaje życia, na przykład życie roślinne, mówił jedynie: niech ziemia wyda. Potem, gdy stwarzał światła dnia czwartego, słońce, księżyc i gwiazdy, pojawił się wraz z nimi inny rodzaj życia, życie wyższej natury. Ale nawet wtedy Bóg powiedział: niech powstaną światła. Potem rzekł i pojawiły się istoty żyjące, ryby, ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta i zwierzęta pełzające. Wszystkie zostały stworzone według swojego rodzaju. Na tym etapie dzieła stworzenia życie dzieliło się więc na dwa rodzaje. Przed pojawieniem się świateł dnia czwartego istniało tylko życie pozbawione świadomości, natomiast potem, po pojawieniu się świateł dnia czwartego, Bóg uczynił życie obdarzone świadomością, życie zwierzęce. Kiedy jednak dochodzimy do momentu stworzenia człowieka, zwróćmy uwagę, że nie pada z ust Boga proste stwierdzenie: niech stanie się człowiek. Nie, Bóg nie powiedział po prostu: niech stanie się człowiek, tylko: uczyńmy człowieka. Co ciekawe, czasownik występuje tu w liczbie mnogiej. Jeden Bóg, a czasownik w liczbie mnogiej. Będziemy dziś mówić o tym, jak ważne są te dwa słowa: uczyńmy i człowiek. Nie ludzie, tylko człowiek. Słowo to wskazuje na człowieka w sensie zbiorowym. Widzimy tutaj więc trójjedynego Boga i zbiorowego człowieka. W stworzenie człowieka zaangażowany był trójjedyny Bóg: Ojciec, Syn i Duch. W naszej audycji będziemy więc mówili o tym, że stworzenie człowieka nie było stworzeniem czegoś według jego własnego rodzaju. Oto Bóg tworzy człowieka według Bożego rodzaju, zupełnie inaczej niż przedtem, gdy stwarzał niższe poziomy życia. Teraz Bóg posiada kogoś według swojego własnego, czyli Bożego rodzaju, kogoś na swój obraz i podobieństwo.
Z niecierpliwością czekam na dzisiejszy wykład. Posłuchajmy Studium Życia Księgi Rodzaju z kwietnia 1974 roku.
Gdy czytamy opis zawarty w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, rozumiemy, że gdy nadszedł czas stworzenia człowieka, Bóg uczynił coś odmiennego niż przedtem. Odbył naradę, na której rozmawiał z samym sobą, czyli rozmawiały ze sobą osoby bóstwa, a rozmowa ta była niezwykła. Bóg rzekł: uczyńmy. Jeden Bóg, a powiedział: uczyńmy. Słowo uczyńmy ma głębokie znaczenie. Do stworzenia człowieka potrzebne są trzy osoby bóstwa. Uczyńmy. Trzy osoby. Ojciec, Syn i Duch. Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz. Mamy tu słowo obraz, a także na nasze podobieństwo. Potem Bóg powiedział, niech panują. Uczyńmy człowieka. Niewielu ludzi, tylko jednego człowieka. Człowiek jest w liczbie pojedynczej, zaś panują w liczbie mnogiej. Jeden Bóg, lecz uczyńmy. Jeden człowiek, lecz panują. Powiedzcie mi, jest jeden Bóg czy wielu bogów? Jeden człowiek czy wielu ludzi? Musimy powiedzieć, że Bóg jest jeden, lecz trójjeden. A człowiek nie jest jeden, tylko zbiorowy. Alleluja! Nigdy nie zapominajcie o tych dwóch czasownikach. Uczyńmy i panują w tym wersecie. Najpierw Bóg rzekł, uczyńmy, a potem niech panują. Alleluja! Teraz zajmiemy się celem. Cel Bożego dzieła odnowienia i dalszego stwarzania można ująć w dwóch punktach. Po pierwsze, aby pojawił się człowiek, człowiek zbiorowy, który wyrazi Boga. Jest też drugi aspekt celu, który przyświecał Bogu w trakcie dzieła odnowienia i dalszego stwarzania. W tym drugim aspekcie Bożym celem jest to, by powstał człowiek, i znów chodzi o człowieka zbiorowego, który będzie sprawował Boże panowanie. Obszar, nad którym człowiek ma panować, składa się z trzech części. Morza, powietrza i ziemi. Dlaczego trzeba panować nad morzami? Bo w morzu są demony. Dlaczego Bóg musi panować nad powietrzem? Bo w powietrzu są szatan i jego aniołowie. W czterech Ewangeliach Pan Jezus rzeczywiście sprawował Boże panowanie nad morzem, powietrzem i ziemią. Oto obszar Bożego panowania, który Bóg oddał stworzonemu przez siebie człowiekowi.
Zatrzymajmy się w tym momencie i porozmawiajmy o dwóch kluczowych słowach, jakie wystąpiły w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Obraz i panowanie. Widzimy, że człowiek nosi w sobie obraz Boga i że Bóg powierzył człowiekowi, który ma go reprezentować, sprawowanie władzy nad wszystkim. Dlaczego obraz i panowanie są dziś tak ważne dla nas, wierzących?
Te dwa słowa, obraz i panowanie, użyte w opisie stworzenia człowieka, mają bardzo, ale to bardzo głębokie znaczenie. Pokazuje nam przede wszystkim, że Bóg chciał wyrazić się w człowieku i dlatego uczynił go na swój obraz. Oczywiście, gdy mówimy o obrazie, rozumiemy, że przedstawia on kogoś, lecz sam nie jest tą osobą. Na przykład, kiedy wysyłamy komuś swoje zdjęcie, osoba ta posiada nasz obraz, lecz nie ma tego, kogo ta fotografia przedstawia. Tak samo człowiek został stworzony na obraz Boga. To znaczy, że nosi w sobie wyraz Boga. Bóg chce wyrazić się w człowieku. To trochę tak jak z ręką i rękawiczką. Rękawiczka została wykonana na obraz ręki, ale jeśli ma być jej wyrazem, ręka powinna znaleźć się we wnętrzu rękawiczki. Człowiek został przez Boga stworzony w podobny sposób, na obraz Boga, po to, żeby Boga wyrażać. Zadałeś pytanie, dlaczego jest to dla nas wierzących takie ważne? Otóż dlatego, że przeobrażamy się na obraz pierworodnego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A z listu do Kolosan wiemy, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga. Przeobrażamy się na obraz Chrystusa w zmartwychwstaniu. Powinniśmy więc nosić w sobie Jego obraz. Oznacza to, że mamy wyrażać Boga. Co więcej, Bóg ma zamiar nie tylko wyrazić się w człowieku, lecz także pokonać swojego wroga. Albo inaczej – Chce panować nad wszystkim. Postanowił, że człowiek będzie panował nad całym stworzeniem. Jeśli w takim razie mamy nosić w sobie jego obraz, Bóg musi użyć nas do walki ze swoim wrogiem. Bóg sam nie wkroczy, żeby stoczyć bezpośrednio walkę z jednym ze swoich stworzeń, lecz zwycięży swojego wroga z pomocą człowieka.
Pamiętajmy też, że obraz służy wyrażeniu się. Bóg uczynił człowieka na swój obraz, bo postanowił, że człowiek będzie go wyrażał. Bóg jest niewidzialny, lecz pragnie się wyrazić. Potrzebuje więc obrazu. Nie zapominajmy, że obraz nieodłącznie wiąże się z wyrazem. A co oznacza panowanie? Władzę. Człowiek został stworzony nie tylko po to, by wyrażać Boga, ale i po to, by sprawować Bożą władzę. A gdy mówimy o panowaniu, wiąże się to nieodłącznie z królestwem. Człowiekowi powierzona więc została władza, by panował i reprezentował Boga. Przypomnijmy. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, by człowiek go wyrażał i dał mu władzę, by człowiek go reprezentował.
Powróćmy do nagrania Studium Życia Księgi Rodzaju.
Boże panowanie wiąże się nie tylko z obszarem, lecz także ma coś na celu. Na początku, gdy Bóg dokonał pierwotnego dzieła stworzenia, przyświecał mu tylko jeden zamysł – wyrazić się. Jednak wskutek buntu szatana pojawił się też drugi zamysł – rozprawić się z wrogiem. Bóg więc ma teraz dwa zamysły. Pierwszym jest wyrazić się, a drugim rozprawić się z wrogiem, szatanem. Gdy Bóg stwarzał człowieka, przyświecały mu oba te zamysły. Stworzył człowieka na swój obraz, by człowiek go wyrażał, i powierzył mu władzę, by człowiek rozprawił się z jego wrogiem. Postanowił odzyskać ziemię, podbić ją. To, że ziemię trzeba podbić, oznacza, że znajduje się już na niej wróg. Toczy się wojna. Spójrzcie na dzisiejsze społeczeństwo. Wróg nadal rości sobie prawa do całej ziemi. Teraz rozumiecie modlitwę, którą przekazał nam Pan Jezus. Pan Jezus powiedział: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Niewątpliwie chodzi o to, by królestwo przyszło z nieba na ziemię. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. W niebie Boża wola się wypełnia. Nie ma z tym problemu. Na ziemi jednak realizacja Bożej woli napotyka wiele przeszkód. Musimy się więc modlić. O, niech się święci imię Twoje, niech Twoje królestwo przyjdzie z nieba na ziemię, niech Twoja wola wypełnia się na ziemi tak jak w niebie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że toczy się walka o odzyskanie ziemi. Tylu chrześcijan marzy o tym, by pójść do nieba. To dobre marzenie. Ale Bóg pragnie zejść z nieba na ziemię. Nam podoba się niebo, natomiast Jemu ziemia. To prawda, że niewątpliwie idziemy w górę. Gdy dojdziemy do nieba, wszystko będzie gotowe, a wtedy Pan Jezus powie: dzieci, zejdźmy wszyscy na dół. Chodźmy wszyscy na dół i zdobądźmy ziemię. Bogu nigdy nie wystarczy królestwo w niebie. Nigdy nie zadowoli się tym, że Jego wola wypełnia się w niebie. Pragnie, by na ziemi wydarzyły się trzy rzeczy. Po pierwsze, chce mieć na ziemi swoje królestwo. Po drugie, chce, aby na ziemi wykonała się Jego wola. Po trzecie, chce, aby na ziemi wyrażała się Jego chwała.
Zatrzymajmy się jeszcze raz i zastanówmy nad tym, co usłyszeliśmy. Wiemy już z wersetów od 26 do 28 pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, że Bóg stworzył człowieka z konkretnym zamiarem. żeby poddać sobie ziemię, a także szatana i upadłych aniołów, oraz po to, by ustanowić swoje królestwo. Wiemy też, że Boży tron znajduje się dzisiaj w niebie, a więc walka o królestwo zdaje się koncentrować na ziemi, prawda?
Zdecydowanie tak. W niebie wszystko jest jak trzeba. Problem dotyczy tylko ziemi. Pan Jezus pokazał swoim uczniom, jak mają się modlić o to, żeby królestwo przyszło na ziemię. Powiedział, gdy się modlicie, módlcie się tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wola Boża musi się wypełnić na ziemi, tak jak wypełnia się w niebie. Możemy więc chyba powiedzieć, że walka o królestwo toczy się właśnie na ziemi. Bóg chce mieć na ziemi sferę, w której mógłby władać, lecz wróg wtargnął i zawłaszczył sobie ziemię. Po prostu ukradł Bogu jego królestwo i stał się księciem mocy powietrza. Co więcej, skonstruował system tego świata, którego zadaniem jest odciągać ludzi od Boga. Natomiast Pan Jezus przyszedł i nas odkupił. Oddał swoje życie, żeby nas wybawić z tego świata, abyśmy żyli dla Boga. W każdym, kto uwierzył w Chrystusa, kto osobiście Go przyjął, jest życie, któremu towarzyszy władza. Jeśli jednak nie żyjemy tym życiem na co dzień, nie wyrażamy Boga i nie sprawujemy władzy, którą On sam nam powierzył. W upadłym człowieku znajduje się duchowa siła, która pochodzi od Bożego wroga, szatana. Szatan robi wszystko, żeby nam przeszkodzić w sprawowaniu władzy, jaką Bóg nam powierzył. Tak więc jedyny sposób, by tę władzę sprawować i wyrażać Boga, to żyć zgodnie z tym życiem, które otrzymaliśmy, gdy zostaliśmy odrodzeni. Żyć życiem Chrystusa, które otrzymaliśmy w chwili, gdy w Niego uwierzyliśmy. Dzięki nam, ludziom wierzącym w Chrystusa, Bóg ma na ziemi swój obraz i może sprawować swoją władzę, czyli posiada królestwo. Bóg więc pragnie mieć na ziemi swoje królestwo. Taki jest też cel naszego chrześcijańskiego życia.
Posłuchajmy kolejnego fragmentu nagrania.
Z Pisma Świętego wiemy, że gdy tylko stworzony został człowiek, wkroczył szatan. Wkroczył szatan, żeby zniszczyć człowieka, którego Bóg stworzył, by wypełnił jego zamysł. By nie wdawać się w szczegóły, człowiek upadł, Bóg jednak nigdy go nie porzucił. Sam Bóg przyszedł, by stać się człowiekiem. Przyszedł, by wejść w człowieka i stać się z nim jedno, by stać się drugim człowiekiem o imieniu Jezus. Pierwszy człowiek nie wypełnił Bożego zamysłu, ale drugi niewątpliwie to uczynił. Pierwszy człowiek był człowiekiem zbiorowym i drugi też jest człowiekiem zbiorowym. Jezus jest głową drugiego człowieka. Boży zamysł nie wypełnił się w pierwszym człowieku. Pierwszy człowiek upadł. Boży zamysł wypełnił się w drugim człowieku. Tak więc wypełnienie to zaczęło się od Chrystusa. Chrystus nie tylko sam wyrzucał demony, lecz także przekazał władzę nad całą mocą, potęgą szatana swoim uczniom. Szatan ma moc, lecz my mamy władzę. Władza stoi ponad mocą. Po autostradzie jeździ mnóstwo samochodów. Każdy z nich ma pewną moc. Są pełne mocy. Lecz popatrzmy na małego policjanta. Policjant ma władzę. Samochody mają moc, a policjant władzę. Alleluja! Szatan i jego skorpiony mogą być co najwyżej mocą, ale my jesteśmy policjantem. Musimy wydać szatanowi rozkaz stop. Jeśli się nie zatrzymasz, otrzymasz mandat. Jezus dał swoją władzę uczniom. Wyszli więc wyposażeni nie w moc, lecz we władzę. Z 14 rozdziału listu do Rzymian dowiadujemy się, że dziś Kościół jest królestwem. Życie Kościoła to królestwo. W żaden sposób nie można oddzielić Kościoła od królestwa. Kościół niewątpliwie jest królestwem. A w przyszłości przyjdzie pełne objawienie się królestwa. Nie ma co do tego wątpliwości. Jednakże w rzeczywistości królestwo jest tutaj. Jest nim życie Kościoła. Prawidłowe życie Kościoła jest królestwem.
Słuchacze zauważyli być może, że Witness Lee zacytował list do Rzymian 14:17 i powiązał królestwo z życiem Kościoła, codziennym życiem wierzących w ciele Chrystusa. Skoro Kościół jest dzisiaj Bożym Królestwem, to w jaki sposób sprawuje Bożą władzę?
W liście do Rzymian 14:17 czytamy, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je ani pije, lecz to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kościół jest zbiorowym ciałem Chrystusa. Składa się ze wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy swoją wiarę i ufność składają w Panu Jezusie i którzy narodzili się z Boga. To oni tworzą Kościół i to z nich składa się Królestwo na ziemi. Rzecz jednak w tym, że Kościół musi prowadzić dziś odpowiedni rodzaj życia, życie w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. W ten sposób wyrażamy Boga i sprawujemy Jego władzę. Wróg, szatan, wprowadził między wierzących podziały, pooddzielał ich od siebie i sprawił, że Kościół dzisiaj ani nie wyraża Boga, ani nie sprawuje Jego władzy. Apostoł Paweł jednak nie pisze tu o podziałach, lecz o Kościele, który naprawdę wyraża Boga i panuje dla Niego. W tym wieku więc Kościół i Królestwo to jedno i to samo. W obecnym wieku Kościół to Królestwo. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu o Kościół, który jest ciałem Pana Jezusa, wyrażającym Go i sprawującym Jego władzę. Taki Kościół jest dzisiaj Królestwem Boga.
Posłuchajmy po raz ostatni dziś Witnessa Lee.
Dziś Kościół wraz ze wszystkimi świętymi ma wszelką władzę. Niedługo Bóg zgniecie szatana pod stopami świętych. Wtedy zwycięzcy święci będą panować nad narodami. Mówi o tym Księga Objawienia, rozdział 2. W czasie tysiącletniego królestwa święci ci będą królami, którzy wraz z Chrystusem będą władać ziemią. Wtedy Boże panowanie ogarnie całą ziemię. Będzie to też pełna realizacja tego, czego Bóg pragnął w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. A potem wszyscy święci będą królować na wieki nad nową ziemią w Nowej Jeruzalem przez całą wieczność. Będą królować na wieki. Co wy na to? Amen. Amen. W tym czasie wszystkie niegodziwe anioły zostaną już wrzucone do jeziora ognistego. Wtedy też wrzucone zostaną do jeziora ognistego morze i mieszkające w nim demony, a także szatan. Wszystko zostanie oczyszczone. Nastanie Boże panowanie. Na własne oczy zobaczymy. Alleluja! Boże Królestwo sprawowane na ziemi. Teraz widzimy, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się jedno słowo – panowanie. A na końcu Biblii wszyscy święci królują dla Boga na wieki. To będzie ostateczne wypełnienie tego, o czym mówi słowo panowanie.
To wspaniała perspektywa. Dobrze zobaczyć, jaki będzie ostateczny rezultat obrazu i panowania, których początek widzimy w Księdze Rodzaju. Czy mógłbym jeszcze prosić o krótkie podsumowanie tego wszystkiego, o czym dziś mówiliśmy?
Bóg stworzył człowieka po to, by się w nim wyrazić i by sprawować przez niego władzę. Niewidzialny Bóg stworzył człowieka, który miał go wyrażać i władać w jego imieniu, panować w jego imieniu nad ziemią. Gdy czytamy Biblię, przekonujemy się, że taki właśnie zamysł miał Bóg wobec człowieka. Stworzył człowieka zbiorowego. Jeśli zostaliśmy przez Boga odkupieni i narodziliśmy się na nowo, to nosimy w sobie Jego obraz i wyrażamy Go. Tworzymy też zbiorową całość. Chrystus rośnie i powiększa się w nas, w swoim życiu i naturze. W ten sposób dzisiaj wyrażamy Boga. A pod koniec Biblii widzimy, że Bóg w pełni się wyraża i panuje poprzez Kościół. Stoi więc przed nami zadanie. Powinniśmy codziennie żyć razem tak, żebyśmy wspólnie wyrażali Boga i panowali nad szatanem, który mu przeszkadza, nad przygotowanymi przez niego pokusami, nad codziennymi upadkami. Mamy w sobie życie, które nie tylko zostało odkupione krwią Chrystusa, ale i utwierdzone mocą Jego Ducha, mocą, która pozwala nam dziś żyć przez Chrystusa, wyrażać Go i panować w Nim.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.